Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko. Nisko kłaniam się ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam Państwa bardzo serdecznie.
Panie ministrze, w piątek do szpitala został przewieziony były prezydent Bronisław Komorowski, który przychodzi koronawirusa. Czy pan wie może, jaki jest stan zdrowia pana prezydenta?
Ja jestem w kontakcie stałym z lekarzami, którzy opiekują się panem prezydentem, ale niestety nie zostałem upoważniony przez rodzinę do mówienia, w jakim stanie zdrowia znajduje się pan prezydent.
No, ale nie może pan powiedzieć, czy jest ciężki, czy jest średni, czy wszystko jest na dobrej drodze?
Niestety nie mogę tego powiedzieć.
No dobrze, to zostaniemy w takim razie bez informacji o tym, jak się czuje Bronisław Komorowski. W każdym razie życzymy dużo zdrowia. No dobrze, to na to pytanie, jak sądzę, pan jednak będzie mógł odpowiedzieć, bo to pytanie, które zadaje pan Krzysztof, zadaje bardzo wielu innych słuchaczy. Ja również chciałbym się dowiedzieć o tym, czy testy przesiewowe, te, które będą robione w trzech województwach, na Podkarpaciu, tam między innymi na Śląsku. Panie ministrze, wszystko świetnie, tylko tak. Czy one będą obowiązkowe? I czy one będą dla każdego w tych trzech województwach, czy też będą, nie wiem, dla wybranych, dla jakichś grup zawodowych w niektórych miejscowościach? Jak to jest?
Panie redaktorze, szanowni państwo, tutaj jeszcze ostateczne decyzje nie zostały podjęte, w jaki sposób my to przeprowadzimy. Zostały wskazane regiony, te, które są najbardziej dotknięte koronawirusem. Generalnie mamy na myśli tak naprawdę dwa modele. W jednym z nich albo damy uprawnienia do takich testów lekarzom rodzinnym, czyli lekarzom POZ-u i wtedy każdy będzie mógł po prostu przyjść.
Ale każdy będzie mógł, czy będzie musiał? To jest zasadnicze.
W tym modelu każdy będzie mógł przyjść i zostać przebadany, ale drugi model to jest wykorzystanie całej sieci tych punktów drive-thru w tych trzech regionach i wtedy ewentualne skierowanie, które będziemy otrzymywali, czy za pomocą SMS-a, czy
panie ministrze,
innego
ja
zaproszenia.
Niech się pan nie gniewa, ja spróbuję to przetłumaczyć na polski. Znaczy, jest tak, że te testy nie będą obowiązkowe, każdy będzie mógł pójść ewentualnie, podjechać w tych trzech województwach na badanie przesiewowe, na obecność koronawirusa. Dobrze to rozumiem?
W pierwszym modelu tak, a w drugim modelu to wtedy trzeba by było wydać jakąś regulację. Pewnie będzie to obowiązkowe. Bo jeżeli ktoś
no dobrze,
tego nie wykona,
zdecyduje,
tak jak było
bardzo przepraszam, ale kiedy zdecydujemy
w krajach, to...
Ale panie ministrze, to są dwa pytania. Po pierwsze, kiedy zdecydujemy, który model wybieramy, czy obowiązkowy?
W tym tygodniu.
W tym tygodniu będziemy wiedzieli, czy obowiązkowy, tak, czy dobrowolny, tak?
Tak. No i
to drugie pytanie, kiedy one miałyby się zacząć, te testy?
No tu myślę, że potrzebujemy pewnie kolejny tydzień, dwa na zorganizowanie logistyki. Jeżeli byłoby to w tym pierwszym modelu, to pewnie tak naprawdę od razu, a jeżeli w tym drugim modelu, to tydzień, dwa na zorganizowanie logistyki.
Jest pan pewien, panie ministrze, że wyniki tych testów będziemy mieli niemalże od ręki? Pytam, dlatego że właśnie dostałem wiadomość, wczoraj dostałem wiadomość, myśmy tu już mówili o tym, zakonnice, które prowadzą DPS, dostały wyniki testów na koronawirusa. Dostały, proszę państwa, po 14 dniach, po dwóch tygodniach.
Znaczy tutaj te badania, które chcemy przeprowadzić, to są badania oparte na testach antygenowych, gdzie wynik jest po 15 minutach. On się pokazuje na teście bezpośrednio po wykonaniu wymazu.
Ale jeśli ja się nie mylę, to jakiś czas temu mówiono nam, że te testy są dużo mniej wiarygodne. Innymi słowy, że tam margines błędu jest bardzo duży.
Dlatego ja też nie jestem do końca przekonany, jak powinien być ten model zdefiniowany i w związku z tym stąd mamy tydzień na dyskusję przede wszystkim z epidemiologami, bo rzeczywiście tam jest tak, że te testy mają wysokie czułości w grupie osób, które mają objawy i duże namnożenie wirusa w organizmie, natomiast przy niestety takim stanie lżejszym te testy nie zawsze wychodzą pozytywne, czyli są tak zwane fałszywie ujemne.
No dobrze, to w takim razie zostawmy te testy. Rozumiem, że więcej się dowiemy w tym tygodniu.
Tak.
Słyszeliśmy wszyscy konferencję prasową pana premiera. Wie pan, tam mnie uderzyła jedna rzecz. Premier mówi, że po 100 dniach Solidarności jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy mieli już szczepionkę. Skąd to przekonanie, że w połowie stycznia na pewno będzie szczepionka? Bo mam tutaj wypowiedź nie Borisa Johnsona, który jest bardzo optymistyczny i on mówi, że najbardziej potrzebujący być może jeszcze przed świętami będą szczepieni, ale z kolei Donald Trump w Ameryce, w której jest siedziba Pfizera, mówi, że ta szczepionka może być szeroko dostępna w kwietniu.
Panie redaktorze, tutaj to może tak porządkując trochę wiedzę. Po pierwsze, to my jesteśmy w bieżącym kontakcie z producentami, tymi, którzy są najbardziej zaawansowani. To jest dwóch dostawców, ja nie będę wymieniał tutaj ich nazw. Oni, obie te firmy deklarują nam, że już w grudniu będzie dostawa po 1 000 000 szczepień na nasz rynek. Czyli mielibyśmy praktycznie pulę blisko 2 000 000 szczepień. To wydaje się oczywiście mega optymistyczne, dlego my troszeczkę dzielimy to na dwa i przygotowujemy się tak, żeby w styczniu tą pierwsze grupy najważniejsze, czyli medyków, służby mundurowe, tych, którzy są najbardziej wyeksponowani na wirusa, po prostu zaszczepić. Także te informacje...
I to byłoby w styczniu?
Tak.
A reszta? Normalni ludzie?
No reszta stopniowo, tak jak będziemy mieli dostarczane szczepienia na rynek. Tutaj deklaracje są takie, że w zasadzie w pierwszym kwartale będziemy mieli dostarczone tyle, że każdy, kto będzie chciał, to się wyszczepi.
No na razie nie możemy sobie poradzić z 2 000 000 szczepionek na grypę, żebyśmy je dostarczyli, więc nie wiem, jakim cudem mielibyśmy mieć koronawirusa dla każdego.
No, panie redaktorze, w przypadku grypy dostawy na rynek zostały ograniczone do 2,5 miliona.
Ale, no właśnie, dlaczego one zostały ograniczone? Dlaczego na przykład?
Dlatego, że tą szczepionkę produkuje się z dużym wyprzedzeniem. Zamówienia są składane w marcu, czerwcu i na dodatek te zamówienia są na bazie tego, co zostało zrobione w zeszłym roku, czyli poziomu wyszczepienia w danym kraju. U nas ten poziom wyszczepienia w zeszłym roku był 1,5 miliona, więc my i tak musieliśmy toczyć ciężką batalię, żeby mieć więcej niż w poprzednim roku i udało się o ponad 1 000 000 zwiększyć.
No dobrze, ale panie ministrze, niech siebie pan posłucha. Pan opowiada o jakichś wielkich, heroicznych bojach z firmą, żeby nam dała 2,5 miliona szczepionek na grypę, co powoduje na przykład, że tacy ludzie jak ja tej szczepionki nawet nie zobaczą. A z drugiej strony jest pan przekonany, że będziemy mieli razem 16 milionów szczepionek dla Polaków. Bardzo przepraszam, ale po prostu powątpiewam.
To panie redaktorze, my tutaj w przypadku COVID-a jesteśmy we wspólnej grupie zakupowej europejskiej i my już mamy podpisane kontrakty na blisko ponad 30 milionów nawet nie dawek, tylko osób, które są do zaszczepienia. Więc to
30
są
milionów osób,
kontrakty.
To by znaczyło, że będzie pan musiał przekonać Edytę Górniak o tym, jak pan to zrobi, to porozmawiamy w internetowej części naszej rozmowy, ale na razie pan pozwoli, że jeszcze spytam o święta, bo z jednej strony mamy poluzowanie obostrzeń, to znaczy od przyszłej soboty sam raz na wyprzedaże będą otwarte galerie handlowe, ale z drugiej strony premier mówił, że pracujecie nad takimi przepisami, które po prostu zakażą przemieszczania się Polaków przed świętami. Chodzi generalnie o to, żebyśmy siedzieli w domu i nigdzie sobie nie jeździli. Czy tak? I jeśli tak, to kiedy takie przepisy mogą trafić do Sejmu, albo jeśli ma to być rozporządzenie rządowe, kiedy będą wydane?
Panie redaktorze, po kolei. Jeżeli chodzi o kwestie świąt, to przede wszystkim te święta są za 3 tygodnie, co oznacza, że jeszcze dużo się może zmienić, bo te zmiany, które toczą się w naszej pandemii, to sami widzimy, że one potrafią nas zaskakiwać, więc może też będziemy wreszcie chociaż raz zaskoczeni pozytywnie. Jeżeli ta sytuacja się poprawi, to na pewno jak będziemy wychodzili z tego etapu, który pan premier zapowiedział, to będziemy mieli jakieś pole manewru. Na razie wydaje się tak, że tego pola manewru nie mamy, bo ten poziom zachorowań, mimo że stabilny, jest cały czas bardzo duży, bo jest nawet powyżej 20, w granicy do 25 tysięcy.
Panie ministrze, my o tym wszystkim porozmawiamy. Na rmf24.pl i w interi.pl. Jest jeszcze mnóstwo pytań. Jeśli ktoś bardzo ciekawy, zapraszamy serdecznie. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Panie ministrze, to pan pozwoli, że zacznę od pytania. Dlaczego zmienił pan zdanie na temat obostrzeń w ciągu 4 dni? 17 listopada mówił pan na konferencji prasowej, że do końca miesiąca nie będzie żadnych decyzji w sprawie luzowania obostrzeń. Nie ma przestrzeni na poluzowanie. mówił pan 17 listopada. 21, 4 dni później, jest konferencja prasowa, na której opowiada pan o tym, że będą otwarte galerie handlowe. Pan wybaczy, nie rozumiem.
Nie, no ale to mówimy o dwóch różnych wypowiedziach.
No tak, właśnie mówimy o dwóch różnych wypowiedziach i chciałbym wiedzieć, kiedy jest.
Pierwsza dotyczyła tu i teraz, a druga dotyczy tego, co będzie się działo w grudniu.
Nie, panie
tak
nie,
jak
panie
sobie
ministrze.
Wyznaczaliśmy
17 listopada, powtórzę, powiedział pan, że w listopadzie nie będzie żadnych decyzji.
Bo zgodnie z rozporządzeniem, które zostało przyjęte tam do 29 listopada, nie będzie żadnych zmian. Dopiero kolejne zmiany miały być od 29 listopada, czyli na grudzień.
Czyli jak pan mówi, że nie będzie żadnych decyzji, to nie chodzi o to, że pan ich nie podejmie, tylko o to, że nie będą one obowiązywały.
Że tak? Do 29 nie będzie żadnych zmian. Taka była intencja tej wypowiedzi.
Intencja być może taka była. Trudno było jednak ją z tego, co się powiedzieli, wyłowić. To może byśmy spróbowali być bardzo precyzyjni. Pan wybaczy, ale ja tego nie zrozumiałem. My tutaj też tego nie pojęliśmy. Ale dobrze, jeśli tak, to niech mi pan powie, na jakiej podstawie my w zasadzie w tej chwili mamy poluzować te obostrzenia? Jeżeli ja patrzę, że w Polsce mamy w tej chwili, jesteśmy na 7 miejscu na świecie pod względem liczby zgonów na milion mieszkańców. Mówię o danych za zeszły tydzień, to jest średnia tygodniowa na milion mieszkańców. Ja wiem, że pan bardzo lubi liczby, więc proszę nas nie zabić teraz tymi liczbami, ale jesteśmy na 7 miejscu na świecie. Panie ministrze, umieralność w Polsce jest katastrofalna, a my mówimy o tym, że znieśmy obostrzenia i wpuśćmy ludzi nie tyle do hipermarketów, tyle do galerii handlowych.
Ale panie redaktorze, my znosimy jedno obostrzenie, które dotyczy handlu. Wszystkie pozostałe obostrzenia dotyczące zgromadzeń, nauki, naszej aktywności, wszelkiego rodzaju, one pozostają. Także to nie jest tak, że my...
No ale jeżeli mamy tak katastrofalne dane, to ja bym się nie zdziwił. Nie mówię, żebym tego chciał, tylko mówię, żebym się nie zdziwił, gdyby pan powiedział, że zaostrzamy jeszcze nasz reżim, a nie go luzujemy.
Ale panie redaktorze, my wszystkie scenariusze przeanalizowaliśmy, to znaczy i zaostrzenia, i poluzowania. Przede wszystkim patrzyliśmy na to, jak się kształtuje liczba dziennych zachorowań i ona się stabilizuje. Stabilizuje się mniej więcej w tym przedziale, jaki sobie wcześniej zdefiniowaliśmy, który jest taki przejściowy między tym tak zwanym bezpiecznikiem, a wprowadzeniem czerwonej strefy.
Ale panie ministrze, ona się stabilizuje, dlatego że robimy mniej testów. Ale robimy mniej testów. Panie ministrze, nasz rekord testowy, wtedy kiedy była największa liczba zachorowań, to były 83 tysiące testów dziennie i wtedy mieliśmy mniej więcej co trzeci test pozytywny, czyli co trzeci test z koronawirusem, ale zmniejszyliśmy liczbę testów nawet do 40 paru tysięcy, no teraz jest trochę więcej, ponad 50. I co? Mamy duże dane, mamy wysokie dane.
Tutaj, panie redaktorze, ja zawsze korzystam z tej okazji, żeby wytłumaczyć, że tutaj nie można mówić zwiększyliśmy liczbę testów, bo o tym to decydują przede wszystkim lekarze rodzinni w Polsce, którzy wykonują czy dają najwięcej zleceń na wykonywanie testów. Więc to, że jest mniej testów, to jest już pierwszym sygnałem tego, że sytuacja się stabilizuje, bo to oznacza, że mniej pacjentów z objawami czy zaniepokojonych swoim zdrowiem przychodzi do lekarzy rodzinnych po to, żeby właśnie otrzymać takie zlecenie na test.
I być może ludzie nie przychodzą, bo nie wierzą, że dostaną to zlecenie. Panie ministrze, bo niech się pan nie gniewa, ale ja mam dane nie od stowarzyszenia nawet, czy nie od Rady Lekarskiej, nie od Stowarzyszenia Lekarzy Rodzinnych. Dzwonią do nas, piszą do nas lekarze rodzinni z małych miejscowości, którzy mówią, że jeśli oni dają zlecenie na test, to ten człowiek biedny z tym testem musi czekać kilka dni na zrobienie tego testu i on nie wie, co on ma robić. Czy on ma czekać grzecznie w domu, w samoizolacji, czy on może łazić, bo właściwie nie stwierdzono u niego żadnego przypadku jeszcze koronawirusa. Wie pan, życie jest niestety trochę inne niż rzeczywistość z konferencji prasowych.
Nie, no oczywiście, że tak, panie redaktorze, ja nie jestem kosmitą, ja wiem dokładnie, jak to wygląda, dlatego między innymi wprowadziliśmy taki obowiązek, że jak tylko jest wystawione zlecenie na test, to od razu jest automatycznie kwarantanna w systemach informatycznych zakładana i tutaj na poziomie regulacyjnym też staraliśmy się zrobić to w sposób możliwie najbardziej przejrzysty, czyli jak tylko dostajesz zlecenie na test, to znaczy, że masz podejrzenie, to znaczy, że jesteś kwarantannowany. Jeżeli masz dodatni wynik, to oczywiście ta kwarantanna przechodzi w izolację, a jeżeli nie, to kwarantanna jest automatycznie ściągana.
Ja się zgubiłem już jakiś czas temu, ale dobrze. Mam nadzieję, że słuchacze są bystrzejsi ode mnie. Panie ministrze, porozmawiamy o feriach szkolnych. Rozumiem, że ta decyzja, o której wspomniał premier, to jest decyzja, która już zapadła, czy też ona będzie zmieniana, bo to znowu jest jeden z wariantów. Mówię o tym, że ferie szkolne będą...
Nie, to jest decyzja, która już zapadła.
Czyli ferie szkolne na pewno, choćby nawet nam spadła liczba zachorowań, będą między 4 a 17 stycznia, tak?
Na tą chwilę tak.
No niech się pan nie gniewa, ale w tej chwili mnie pan zastrzelił. Przed sekundą mówi pan, ta decyzja zapadła, a później mówi na tę chwilę tak.
Dobrze, ta decyzja zapadła. To semantyka, panie redaktorze.
No ale nie, ta semantyka ma ogromne znaczenie, bo jeśli pan mówi na tę chwilę, to na następną chwilę, choć na przykład jutro, może być inna decyzja. Więc jeśli pan, wie pan, to jest pierońsko ważne dla ludzi na przykład, którzy mają hotele, dla biur podróży, a także dla tych, którzy chcieliby być może wyjechać na święta albo wyjechać na ferie.
Znaczy tutaj, panie redaktorze, no, chcemy, żeby w ferie wszyscy zostali w domu, żebyśmy spędzili je tak naprawdę wydłużając pewien czas obostrzeń i kwarantanny takiej, czy izolacji, którą sobie sami narzuciliśmy. I w tym sensie chcemy po prostu wydłużyć ten okres, który początkowo zdefiniowaliśmy sobie do końca świąt, ale właśnie go wydłużyć po to, żeby jeszcze nie rozpoczynać nauki, żeby tą naukę być może rozpocząć właśnie po 18 stycznia, zaczynając oczywiście od tych klas najmłodszych.
Mówi pan, że
to jest
naukę,
wszystko
to znaczy,
budowanie
że...
takiej no, bezpiecznej, powiedziałbym, sytuacji.
Czyli optymistycznym, jak rozumiem, wariancie, być może od 18 stycznia najmłodsze klasy mogłyby pójść do szkół już nie zdalnie, tylko po prostu podreptać do szkoły, tak?
W najoptymistyczniejszym wariancie, ale to, jak pan redaktor widzi, to jest jeszcze ponad półtora miesiąca, czy prawie 2 miesiące do tej decyzji, więc mamy czas, żeby się zastanowić i przede wszystkim, żeby zobaczyć i stwierdzić, co się dzieje z pandemią.
Natomiast jeśli chodzi o ferie, to decyzja zapadła i rozumiem, że jednocześnie nie pan powiedział...
No, panie redaktorze, nie wyobrażamy sobie sytuacji, że mamy pewien reżim, a potem puszczamy wszystkich na ferie, ludzie jeżdżą po Polsce, zarażają się, dużo interakcji, przebywają w hotelach i nagle dokonujemy jakiegoś wysiłku, który potem tak po prostu marnujemy.
Ale ja się z panem całkowicie zgadzam, panie ministrze, to nie jest tak, że ja polemizuję teraz. Ja po prostu chciałbym dopytać, bo rodzi się pytanie, czy to oznacza, że do 17 stycznia, czyli do końca ferii, na pewno będą zamknięte wszystkie hotele, pensjonaty i kwatery prywatne?
Tak, panie redaktorze, taki jest plan.
Dobrze, to jest ważna decyzja.
No staram się być tak precyzyjny.
Bardzo jest pan precyzyjny, za to bardzo dziękuję. Tak, do 17 stycznia na pewno będą zamknięte wszystkie hotele. To rzeczywiście uniemożliwi organizowanie ferii świątecznych. Może i dobrze, siedźcie w domu, proszę państwa, wszyscy i nie zarażajcie się. Pytanie o szczepionki, to jest oczywiście temat, który się ciągle pojawia w rozmaitych pytaniach. Pan pozwoli, że ja wrócę do pytania o szczepionki na grypę. Tak, wiemy już, że nie można było kupić więcej niż 2,5 miliona. Pan się zaszczepił?
Nie, jeszcze nie. Ale w tym tygodniu to robię. Pan redaktor akurat tak trafia z pytaniami, że wszystko w tym tygodniu praktycznie robi wrażenie, jakby miało się dziać.
No dobrze, ale to znaczy, że pan już tę szczepionkę ma?
Tak, tak. Tutaj Ministerstwo Zdrowia zakupiło szczepionkę dla pracowników i ja jako pracownik również się zaszczepiłem.
Czy ja mógłbym się zatrudnić w Ministerstwie Zdrowia na kilka godzin na przykład, może bym się załapał na tę szczepionkę, bo tak normalnie to nie ma szans.
Panie redaktorze, drzwi dla pana są zawsze otwarte.
Proszę państwa, od jutra robię w Ministerstwie Zdrowia, nie wiem co jeszcze, ale tam będę pracował, chyba że mnie nie przyjmą. Panie ministrze, pytanie jest, może zabrzmieć groteskowo, ale ja jednak pozwolę sobie je zadać. Czy w ogóle panu nie jest wstyd tak kłamać? Przecież wszyscy wiedzą, profesor Edyta Górniak już to wszystkim wyjaśniła, że po co szczepionki, skoro na koronawirusa, najlepsze z witamina D i oregano?
Panie redaktorze, co ja mam odpowiedzieć? Moja świętej pamięci mama zawsze mówiła, że zawsze jest czas, żeby zmądrzeć, więc chyba po prostu niech to będzie komentarzem.
No dobrze, ale wie pan, że tak naprawdę to nie jest tylko ekscentryczna piosenkarka, że mnóstwo ludzi nie chce się szczepić. Bardzo przepraszam, znaczy spróbuję, proszę państwa, zachować powagę. Tak, bo jak wszyscy wiemy, pani profesor Edyta Górniak mówi, że Bill Gates przez szczepionki chce doprowadzić do depopulacji świata. Znaczy za dużo nas jest po prostu i Bill Gates ma już po prostu tyle forsy, że chciałby nas zabić, to wtedy będziemy mniej forsy. To jest logiczne. I rozumiem jeszcze, że zdaniem pani Górniak w szpitalach leżą statyści. No to już było parę razy.
Ja to słyszałem, tak. Panie redaktorze, ale ja nawet z ciekawością wysłuchuję, co pan mówi, bo ja nie za bardzo mam czas czytać internety, a tutaj widzę, że poziomy absurdu to są nawet większe niż ja przypuszczałem. Ale to ja naprawdę zapraszam wszystkich serdecznie, szczególnie tych, którzy właśnie nie wierzą w koronawirusa, nie wierzą w szczepienia. Panie redaktorze, tak już zupełnie poważnie mówiąc, popatrzmy dookoła, zobaczmy, jak wygląda świat dla nas i teraz pomyślmy, że nie ma szczepionek w ogóle na żadną chorobę. Czyli za każdym razem, jak pojawia się na świecie jakiś wirus, jakaś infekcja, jakieś zachorowanie, mamy powtórkę z tej sytuacji, którą mamy teraz. To jeżeli ktoś nie widzi, w jakim niestety chaosie w związku z tym żyjemy i żebyśmy sobie to fundowali każdorazowo przy każdej infekcji, bo nie byłoby szczepionek, to ja naprawdę nie wiem, co można więcej powiedzieć i jak można bardziej przekonywać.
Wie pan, niektórych pan nie przekona, to jest w ogóle zresztą charakterystyczne, że zrobiono takie badanie nie tylko w Polsce i ku zdumieniu dziennikarzy, którzy zazwyczaj niewiele rozumieją z rzeczywistości, wyszło na to, że najwięcej niechętnych szczepieniom jest wśród ludzi młodych, to znaczy relatywnie młodych, bo do 40, lepiej wykształconych i z większych miast. Ci się nie chcą szczepić, bo oni wiedzą lepiej po prostu. Naczytali się w internecie, to i wiedzą, że oregano i witamina D.
Panie redaktorze, ja troszeczkę też staram się zrozumieć tą perspektywę, bo teraz będziemy mieli szczepionkę, która tak naprawdę pierwszy raz wchodzi do obrotu, jest wprowadzona na rynek i na pewno ludzie mają po prostu wątpliwości, ale ja też chcę wszystkich zapewnić, że my żadnego produktu, który nie jest certyfikowany czy na rynku amerykańskim, czy na rynku europejskim, bo przecież są specjalne agencje europejska i amerykańska FDA, które będą takie dopuszczenie robiły, to my żadnego takiego produktu, który nie otrzyma certyfikacji, w ogóle nie bierzemy pod uwagę. Więc wszystko, co trafi na polski rynek, to jest przebadane. Zresztą tutaj z tych szczepionek...
Nie, no, panie ministrze, ja wierzę, że to będą zdrowe szczepionki. Po prostu niektórzy uważają, że chemii żadnej nie wezmą i już, i koniec, i kropka, i będą jedli czosnek. Pytanie jest inne trochę.
No tak, ale to pan redaktor też jakby mówi o pewnej grupie ludzi, które tak jak zresztą pan słusznie powiedział, no nie da się nigdy.
No nie, no ale to płaskoziemcy, jak widać, wśród ludzi wykształconych są całkiem solidnie reprezentowani. Ale moje pytanie jest inne, czy będziemy tych płaskoziemców również szczepić? Innymi słowy, czy szczepienia będą obowiązkowe, czy na pewno czy będą szczepienia przeciwko koronawirusowi dobrowolne?
Nie będą obowiązkowe. Tutaj ja miałem taką wypowiedź, w której powiedziałem, że zaszczepimy wszystkich Polaków, co zresztą było ciekawe, bo od razu wywołało masowy hejt, ale to chodziło o to, że będziemy mieli szczepionkę dla każdego chętnego i tutaj w tym sensie
to jest tak, będą szczepionki dla każdego chętnego, ale drodzy płaskoziemcy, jesteście bezpieczni, będziecie mogli wsuwać oregano zamiast szczepionki.
Znaczy, namawiam jednak do zaszczepienia.
Nie, oczywiście, że tak. Ja też bym zasadniczo namawiał, ale, ale tak. No dobrze. Panie ministrze, czy pana analitycy w ogóle rysują, ja wiem, że rysują rozmaite scenariusze, ale kiedy mniej więcej? Boję się o to pytać, bo pan zaraz mi powie, że pan nie wie. No ale dobrze, ale kiedy mniej więcej sytuacja z tą całą przesympatyczną pandemią może się po prostu jakoś skończyć? Kiedy mniej więcej wrócimy do normalnego życia?
Panie redaktorze, no sam pan mówi, że to jest trudne pytanie. To jest pytanie, które ma tyle warunków do spełnienia, ale ja na nie odpowiem, bo myślę, że do wiosny, takiej późnej, do początku lata, to my powinniśmy się w tym pierwszym, drugim kwartale już zaszczepić i ta choroba, bo ona będzie cały czas z nami. To też proszę się nie łudzić, że ona zupełnie zniknie, ale powinna zejść do takiego statusu, jaki mają inne
choroby. Jak grypa na przykład, tak?
Słucham?
Jak grypa na przykład, tak?
Jak na przykład grypa, że one będą z nami, będziemy potrafili się szczepić, będziemy musieli niestety moim zdaniem żyć w trochę większym reżimie sanitarnym. Te maseczki być może definitywnie w ogóle nie znikną. Zresztą jak popatrzymy na społeczeństwa daleko wschodnie w Azji, to tam maseczka jest standardem codziennego funkcjonowania i w zasadzie była, zanim jeszcze pandemia się pojawiła, więc na pewno my też troszeczkę zmienimy nasz styl bycia.
Panie ministrze, to jeszcze dwa pytania, które przychodzą do głowy. Pan poświęcił całą konferencję prasową temu, by opowiedzieć, że drodzy Polacy, jeśli chorujecie na jakieś choroby, to idźcie do szpitala, nie bójcie się koronawirusa, leczcie się. Ale wie pan dobrze, że rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej niż te pańskie apele. Strasznie trudno jest się dostać do szpitala, a poza wszystkim, wie pan, ludzie się boją, nie wiedzą, czy mogą. Planowane zabiegi są przesuwane. Wie pan, nie bardzo ważny ważny dla mnie, ale zabieg mojej córki został przesunięty po raz kolejny, miała go mieć wiosną zeszłego roku. Przesunięty był na jesień, teraz jest przesunięty na marzec. Myślę, że w takiej sytuacji znajdują się setki tysięcy Polaków.
I pytanie... Ja na tej konferencji to przede wszystkim chciałem jakby pokazać i zaapelować do wszystkich, że nie można myśleć, że się przeczeka pandemię, że jednak trzeba próbować, czy właśnie do lekarza nie odrzucać pewnych niepokojów, które są wokół własnego stanu zdrowia, iść do lekarza rodzinnego, do specjalisty. Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest utrudnione i w gruncie rzeczy wydaje mi się, że na tym polega jakby sztuka zarządzania w dobie pandemii, żeby oczywiście, kiedy pandemia ma swoje największe liczby zachorowań, to skierować jak najwięcej zasobów na leczenie tego COVID-u, ale jeżeli już troszeczkę mamy sytuację, na przykład tak jak teraz stabilizacji, to trzeba czym prędzej jakby przekierowywać te zasoby na leczenie, które było w dotychczasowych innych zakresach zachorowań. I pewnie w najbliższym czasie będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie, czy te 35% zasobów szpitalnych, które przeznaczyliśmy na COVID, nie powinno teraz ulegać zmniejszeniu.
Czyli ale to, jak rozumiem, będzie możliwe wtedy, jak będziemy mieli mniej zachorowań. To jest dość logiczne. Na razie, panie ministrze, jestem bekłowo. Rozmawiałem z panią profesor, neurolog, która opowiada o tym, jak utrudnione jest choćby leczenie ludzi nie po zawałach, tylko po udarach mózgu. Tam tutaj każda godzina się liczy, każdy kwadrans właściwie. Im szybciej taki pacjent trafi do szpitala, tym większe szanse na to, że przejdzie ten udar w miarę bezboleśnie. I że przejdzie jak na przykład Tomasz Lis, który jest w dobrej formie i funkcjonuje normalnie, ale może być tak, że po wielu godzinach, po 8 godzinach niewiele już się da zrobić. I to jest pytanie, czy karetki pogotowia, czy szpitale są gotowe do tego, by szybko w takich przypadkach działać? Czy też reżim koronawirusowy to po prostu uniemożliwia?
Panie redaktorze, my w ogóle część systemu opieki zdrowotnej wyłączyliśmy spod tego ciężaru walki z COVID-em i ten zabieg, o którym pan mówi, trombektomia, jest cały czas w tej samej formule, w tych samych ośrodkach realizowany. Przecież wyłączyliśmy również onkologię. Onkologia nie jest obciążona w sensie pewnego datku czy przeznaczenia łóżek onkologicznych na walkę z COVID-em. Są pewne zakresy, które zostały wyłączone. Te wysokospecjalistyczne, właśnie jak w przypadku trombektomii, onkologia, pediatryczne szpitale, one nie mają takich obciążeń z przeznaczeniem łóżek na COVID, więc one nie powinny odczuwać tego ciężaru. Ja myślę, że największy problem jest na poziomie takiej tak zwanej specjalistyki.
Tak,
i dostępu
tam
do lekarzy.
No właśnie, największy problem jest tam i największy problem jest chyba właśnie w szpitalach specjalistycznych, które robią pewne rzeczy rzadkie, albo jest kilka ośrodków w Polsce, które to robią. No dobrze, panie ministrze, jeszcze jedno pytanie trochę inne. Jarosław Pinkas zrezygnował z funkcji głównego inspektora sanitarnego. W tej chwili jest pełniący obowiązki. Kiedy będzie powołany nowy szef GIS-u? Pytam dlatego, że nie może nim być ten pan, który pełni obowiązki, dlatego że on nie jest lekarzem, a tam zdaje się jest wymóg ustawowy, że szefem głównego inspektoratu sanitarnego musi być lekarz.
Tak, musi być lekarz. Pan minister Saczka, który zastępuje pana ministra Pinkasa, nie ma takich kwalifikacji, nie ma takiego profilu wykształcenia, dlatego zastępuje, a nie pełni obowiązki. I na razie konkursu nie będziemy ogłaszali. Nie ma takiego planu, żeby w tej chwili ten konkurs
nie pojmuję.
Ogłosić.
Jeżeli nie będzie szefa, to kto będzie kierował w takim razie GIS-em?
Tam jest szef, bo zgodnie z standardowymi umocowaniami, uprawnieniami, pan minister Saczka ma wszystkie uprawnienia do tego,
ale
żeby
to pokazuje,
organizację.
Że próbujecie obejść po prostu ustawę, czyli ustawę, która każe, żeby szefem GIS-u był lekarz, obejdziemy w ten sposób, że będzie człowiek, który będzie tym GIS-em zarządzał, który nie jest lekarzem. Proste? Proste.
Panie redaktorze, na razie tam jest kilka innych problemów do ogarnięcia, o czym państwo wszyscy doskonale wiecie i jakby skupianie się na kwestiach personalnych nie jest
to nie jest skupianie się, panie ministrze, to nie jest skupianie się na kwestiach personalnych. Chcielibyśmy wiedzieć, że po to płacimy pieniądze, choćby na taką instytucję jak GIS i właśnie na sanepidy, bo przecież tak naprawdę to o nie chodzi, a nie o jakąś urzędniczą centralę w Warszawie, że ktoś tym realnie zarządza. I jeśli ma tym zarządzać człowiek, który nie ma umocowania jako szef, no bo nie jest lekarzem, nie chciałbym naprawdę pana Sawki w żaden sposób tutaj deprecjonować. Człowiek nie musi być lekarzem. Ja na ten przykład z jakiegoś powodu nie jestem. Pan zresztą, panie ministrze, również nie. No ale na litość boską, co za problem? Dlaczego nie chcecie powołać teraz szefa głównego inspektoratu sanitarnego? Gdzie tu jest jakiś kłopot?
Nie no, ale to jakby tu konieczność przeprowadzenia konkursu, wyłonienia kandydata, oceny, czy ten kandydat spełnia wszystkie, że tak powiem, oczekiwania, to jest i tak kwestia długiego czasu. Tego nie robi się z dnia na dzień.
Dobrze,
tak jak mówię, my na razie koncentrujemy się
ja wiem, że
na
tego
tych
nie
głównych
robi się
wyzwaniach,
z dnia na dzień. Pan minister Saczka będzie mógł tym jakoś tam przez jakiś czas zarządzać. Natomiast pan mi mówi, że to jest takie trudne, że trzeba wyłonić kandydatów, sprawdzić, który jest najlepszy. Ja to wszystko rozumiem, więc ja nie
żałuję. Ja mówię, że przez najbliższy czas pan minister Saczka będzie tym zarządzał, jak przede wszystkim mamy pewne problemy z raportowaniem, o których dziś będzie konferencja w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. I jak te problemy sobie rozwiążemy, to wtedy oczywiście ogłosimy konkurs.
No dobrze, czyli najpierw pan minister Saczka ma zrobić to, co trzeba zrobić, a potem odda to komuś innemu. Dobrze, rozumiem to. Mam jeszcze milion pytań, ale to może następnym razem. Mam nadzieję, że następny raz będzie trochę szybciej niż ostatnio, że spotkamy się jeszcze w tym roku.
No, to ja również mam taką.
Dobrze, to trzymamy za słowo, spotkamy się w grudniu przed świętami, będziemy pytać zapewne o święta, będziemy pytać o ferie, będziemy pytać o Sylwestra. Nie pytałem celowo, bo do Sylwestra jeszcze szmat czasu, no ale rodzi się pytanie oczywiście, czy Sylwester się normalnie, w miarę normalnie choćby odbędzie, czy nie. Ale o tym za miesiąc. Na razie to wszystko. Bardzo panu ministrowi dziękuję. Kłaniam się nisko.
Kłaniam się. Do widzenia, panie redaktorze. Do widzenia państwu.